Bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pragnę przywitać naszych gości. Z nami jest pan doktor Michał Hajda z Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Wydział Praw i Nauk Społecznych, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji. Szczęść Boże, witam serdecznie panie doktorze.
Szczęść Boże.
Witam bardzo serdecznie także pana doktora Michała Skwarzyńskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Praw Człowieka, adwokata, Izba Adwokacka w Lublinie. Witam panie doktorze i pozdrawiam. Szczęść Boże. Rozmawiać chcemy o tym precedensie, który wydarzył się w naszej ojczyźnie. Feministka pozywa do sądu metropolitę przemyskiego księdza arcybiskupa Józefa Michalika, twierdząc, że została urażona słowami wypowiedzianymi w homilii przez księdza arcybiskupa. Homilia została wygłoszona 16 października 2013 roku podczas uroczystości 90. urodzin jego eminencji księdza kardynała Henryka Gulbinowicza. Przygotowałem ten fragment homilii, który znajduje się w akcie oskarżenia. Panowie pozwolą, że na początku naszej rozmowy ten krótki fragment homilii na antenie Radia Maryja wyemitujemy, aby przybliżyć także słuchaczom Radia Maryja, widzom telewizji Trwam, to całe zagadnienie i słowa, które zostały wypowiedziane przez księdza arcybiskupa.
Wiele dziś się mówi słusznie o karygodnych nadużyciach dorosłych wobec dzieci. Tego rodzaju zła nie wolno tolerować, ale nikt nie pyta o przyczyny. Żadna stacja telewizyjna nie walczy z pornografią, z promocją fałszywej, egoistycznej miłości między ludźmi. Nikt nie upomina się za dziećmi cierpiącymi przez brak miłości rozwodzących się rodziców. A to są rany bolesne i długotrwałe. Na naszych oczach następuje promocja nowej ideologii gender. Już kilkanaście najwyższych uniwersytetów w Polsce wprowadziło wykłady z tej nowej, niezbyt jasnej ideologii, której programową radę stanowią najbardziej agresywne polskie feministki, które od lat szydzą z kościoła i etyki tradycyjnej. Promują aborcję i walczą z tradycyjnym modelem rodziny i wierności małżeńskiej. Ideologia gender budzi słuszny niepokój, jako że odchodzi od praw natury. Promuje tak zwane związki małżeńskie między osobami jednej płci. Walczy o prawo legalizacji adopcji dziecka przez takie pary. A ostatnio wkracza do przedszkoli i szkół z instrukcją o tym, że należy od najmłodszych lat wygasić w dziecku poczucie wstydu i pouczyć je o możliwości czerpania cielesnych przyjemności wbrew etyce naturalnej, a nawet o możliwości manipulowania płcią aż do dowolnego, wielokrotnego wyboru obranej płci.
To fragment homilii wygłoszonej przez księdza arcybiskupa Józefa Michalika. 12 marca przed Sądem Okręgowym w Przemyślu odbyła się rozprawa w sprawie wytoczonej przez osobę, która twierdzi, iż arcybiskup Józef Michalik w kazaniu wygłoszonym 16 października 2013 roku we Wrocławiu naruszył jej dobra osobiste. Nie został jeszcze wydany wyrok. Postępowanie będzie kontynuowane. Kuria Przemyska w oświadczeniu napisała: jesteśmy przekonani, że ksiądz arcybiskup miał nie tylko prawo, ale i obowiązek przypominać o tym, czym w rozumieniu Chrystusa i Kościoła jest małżeństwo, a także wskazywać współczesne zagrożenia wymierzone przeciwko rodzinie. Pan doktor Michał Hajda i pan doktor Michał Skwarzyński przygotowali także opinię prawną w sprawie braku możliwości odpowiedzialności na naruszenie dóbr osobistych za treść ogólnych ocen zawartych w kazaniach. Pan doktor Michał Hajda, bardzo proszę.
W przedmiotowej sprawie brak bowiem jest naruszenia jakiegokolwiek indywidualnego dobra osobistego, tak indywidualnej osoby, jak scharakteryzowanej jakiejś większej społeczności. W tym przypadku musimy brać pod uwagę zobiektywizowane kryteria. Tu nie chodzi o jakieś osobiste mniemania osób wnoszących sprawę do sądu. Ona musi wykazać, że obiektywnie doszło tu do naruszenia konkretnego dobra osobistego, co w naszej opinii wykazujemy nie miało miejsca. Osobnym zagadnieniem jest to, że działanie w tym przypadku absolutnie nie miało cech bezprawności. W momencie, gdy działanie jest zgodne z prawem, no to nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla osoby jakiejkolwiek działającej zgodnie z prawem, realizującej swoje uprawnienia w ramach wolności słowa, wyznania. Trzeba pamiętać, tu mamy do czynienia z kazaniem, z działalnością duszpasterską. No, w jaki sposób działalność duszpasterska ma być realizowana, jak nie przez ocenę zachowań społecznych. Tak samo w sytuacji oceny rozwód również jest negatywnie oceniany przez samego ustawodawcę. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym mamy negatywne przesłanki rozwodu, jakim jest właśnie dobro wspólnych małoletnich dzieci rozwodzących się małżonków. O tym właśnie ksiądz arcybiskup wspominał. I może to być przesłanką negatywną rozwodu, że rozwód będzie niedopuszczalny. Poza tym wypowiedź księdza arcybiskupa miała charakter ocenny, który nie podlega odpowiedzialności prawnej w jakimkolwiek sensie. Poza tym przesłanką wyłączającą odpowiedzialność samą w sobie jest również działanie podjęte w społecznie uzasadnionym interesie, jak to stanowi ustawodawca, czyli w sytuacji, gdy wypowiadający się te słowa postępuje w sposób taki, iż broni ważnych społecznie interesów, ważnych kwestii, które aktualnie społecznie są istotne. Tak samo tu należy wskazać prawo do krytyki, które w orzecznictwie sądowym wskazywane jest jako bardzo szerokie i dopuszczalne.
Pan doktor Michał Skwarzyński?
No tak, tutaj uzupełniając jakby tę wypowiedź pana doktora Hajdy, trzeba pamiętać, że odpowiedzialność z dóbr osobistych nie ma charakteru takiego czysto indywidualnego, czyli że to nie polega na tym, że osoba, która poczuła się czymś dotknięta, ma prawo poszukiwać ochrony przed sądem. To jest sformalizowany jednak pewnego rodzaju mechanizm stworzony przez ustawodawcę i właśnie te kryteria obiektywne są jakby kluczowe. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że jeżeli spojrzymy na warunki dopuszczalnych ograniczeń, po pierwsze wolności wypowiedzi, po drugie wolności wyznania, to te dopuszczalne ograniczenia z perspektywy praw człowieka mogą dotyczyć wyłącznie sytuacji, kiedy tego typu ograniczenia są wskazane w ustawie. Jeżeli tą przesłanką ograniczenia wolności wypowiedzi, z której korzystał arcybiskup w czasie głoszonego kazania, wolności wypowiedzi, wolności wyznania, miały być ograniczone na podstawie ustawy i tą podstawą miało być naruszenie dóbr osobistych, to musimy po pierwsze ustalić w postępowaniu sądowym, czy w ogóle do naruszenia dóbr osobistych mogło dojść w takiej formie, która jest wskazywana przez powoda. Powód wskazuje jako podstawę swojego żądania treść wygłoszonego kazania, a z informacji, jaką posiadam od innych dziennikarzy, wynika, że w aktach sprawy w ogóle nie znajduje się treść tego kazania, ale wyłącznie materiał z jednej z gazet, to pokazuje, że tak naprawdę powód nie żąda odpowiedzialności od arcybiskupa z tego tytułu, że wygłosił jakieś wystąpienie publiczne, tylko ten przedmiot postępowania jakby zmierza w zupełnie innym kierunku. To jest istotne dlatego, że Europejska Konwencja Praw Człowieka, jak i te wszystkie inne akty prawa międzynarodowego dotyczące praw człowieka pozwalają na ograniczenie swobody wypowiedzi, zwłaszcza na podstawie ustawy. Jeżeli my realizujemy jakieś postępowanie sądowe, które tak naprawdę nie będzie zmierzało do realizacji ustawy, w tym przypadku dóbr osobistych i kodeksu cywilnego, to tak naprawdę tego typu postępowanie już samo w sobie będzie stanowiło jakieś pewnego rodzaju efekt chłodzący w debacie publicznej i będzie powodowało, że to stanowi naruszenie praw człowieka. Proszę pamiętać, że nie możemy udawać, że nie wiemy o kontekście sprawy, bo to nie jest sytuacja taka, że pomówiona osoba domaga się ochrony dóbr osobistych od obywatela za jego wypowiedź publiczną. Tutaj osoba, która to powództwo wytoczyła, wcześniej zainicjowała postępowania karne, które zostały umorzone, występuje w oczywistej jakby konotacji politycznej i przedstawia sama to postępowanie jako pozwanie arcybiskupa. Arcybiskup, który wygłasza kazanie, korzysta z wolności funkcjonowania związku wyznaniowego. zgodnie z konkordatem, zgodnie z konstytucją polską, zgodnie z prawem praw człowieka, wolność wyznania jako wolność nie podlega ingerencji władzy państwowej i władza państwowa nie ma prawa oceniać treści kazań. Z powodów czysto jakby dogmatycznych, na czym polega wolność wyznania. Po drugie, na podstawie konkordatu władza państwowa nie ma prawa także oceniać treści nauczania Kościoła. Po trzecie, nawet jeżeli przyjmując, że dobrą wolę osoby, która pozywa w tej sprawie i chodzi tu po prostu o publiczną wypowiedź obywatela Józefa Michalika, nie arcybiskupa Józefa Michalika, to Józef Michalik, przypomnę, każdy człowiek może korzystać z wolności wypowiedzi. Wobec powyższego ma prawo stosować po pierwsze oceny zjawisk społecznych. Jeżeli są to zjawiska bardzo ważne, to te oceny mogą być ostrzejsze. Po drugie, oceny te nie dotykają żadnego indywidualnego podmiotu, jak mówił kolega wcześniej. Po trzecie, zmierzają one do ochrony interesów społecznych, które też chroni się ustawodawca, bo przecież wiadomo, że ustawodawcy rolą jest ochrona czy rodziny, czy dzieci w końcu. Także z tego punktu widzenia jakby nie ma też przesłanek, które na gruncie jakby podstawowych praw jednostki pozwalałyby na ingerencję w prawa tej jednostki w taki sposób, że ona miałaby jakby ograniczyć swoje wypowiedzi publiczne. Proszę pamiętać, że to nie jest tak, że postępowanie sądowe jest jakby bez wpływu na debatę publiczną. Sam tok postępowania sądowego zawsze taką debatę publiczną będzie, jak to się mówi w orzecznictwie strasburskim, schładzał. Czyli będzie sytuacja taka, że osoby nie będą bały się podejmować pewne wątki w debacie publicznej i Strasburg zawsze mówi, że to jest łamanie podstawowych praw jednostki. Generowanie tego typu procedury. W tym przypadku konkretnym mamy sytuację tego rodzaju, że z tych informacji, jeszcze raz powtarzam, od innych dziennikarzy, które uzyskałem, w aktach sprawy nie ma kazania, które miało być źródłem naruszenia dóbr osobistych. Przeprowadzony jest jako jeden z pierwszych dowód w postaci przesłuchania stron, który z zasady w procesie cywilnym jest przeprowadzony na końcu postępowania, jest takim dowodem, kolokwialnie mówiąc, podsumowującym postępowanie. On jest przeprowadzony na początku. No i po trzecie, sąd zaczyna prowadzić postępowanie dowodowe w zasadzie nie wiadomo w jakim przedmiocie, bo jeżeli sąd chciałby prowadzić postępowanie w sprawie naruszenia dóbr osobistych, to powinien ustalić, czy w ogóle te wypowiedzi, które są wskazywane przez powódkę, mogą naruszać dóbr osobiste. Jeżeli stwierdziłby, że nie, to ma instrumenty w procedurze cywilnej, zwłaszcza artykuł 220 Kodeksu Postępowania Cywilnego, które pozwalają mu ograniczyć postępowanie dowodowe w takiej sytuacji i wydać od razu wyrok. Sądy w Polsce mają dużo pracy i normalną procedurą jest, że jeżeli sprawa nie ma przedmiotu, to się nią po prostu nie zajmują. Ograniczają postępowanie i kończą sprawę. W tej sprawie tak się nie stało. No pytanie, z jakich powodów? To powodów może być dużo. Może być po prostu powód najbardziej prozaiczny, że po prostu sąd miał na myśli na przykład wezwanie tylko pani powódki, a tak sformułował ten wniosek dowodowy, że wezwany także został w tej sprawie pozwany, przypomnijmy, reprezentowany przez fachowego pełnomocnika. I być może to jest po prostu tego typu sytuacja. Najprostsza jakby, jaką ja sobie tak naprawdę wyobrażam, że po prostu pan sędzia chciał ustalić zakres postępowania, a doszło po prostu do tego typu wezwania, które obejmuje obie strony procesu, co uważam, że w tym momencie absolutnie jest przedwczesne. Najpierw sąd powinien ustalić, czy istnieje w ogóle przedmiot do takiego postępowania, bo to byłby bardzo niebezpieczny precedens, jeżeli byśmy doprowadzali do sytuacji takiej, kiedy nie ma przedmiotu sporu cywilnego, a konstrukcja procedury cywilnej jest taka, że można pozwać o bardzo wiele, brzydko mówiąc, absurdalnych rzeczy. I konieczność stawania przez pozwanego osobiście w takich sprawach mogłoby być wykorzystywane, a poprzez to i autorytet Rzeczypospolitej i sąd, do walki, czy to ideologicznej właśnie, czy politycznej, czy tak naprawdę obchodzenia bardzo innych ważnych zobowiązań, nawet międzynarodowych, bo w takiej sytuacji też nie ma żadnej przeszkody, żeby wezwać osobę, która jest objęta immunitetem na sprawę. Mimo że przedmiot teoretycznie sprawy jest taki, że nie mogłoby się ona toczyć.
W wymiarze Kościoła, panie doktorze, byłoby to bardzo niepokojące zjawisko, bo de facto byłaby zagrożona możliwość przepowiadania nauki Kościoła w każdym wymiarze, bo zawsze mogłaby się znaleźć jakaś osoba, która nie zgadza się z danym fragmentem nauczania Kościoła, no i do sądu, tak?
Ale to jest jakby zupełnie inne, jakby nie, dla mnie jest straszne nieporozumienie, dlatego że my musimy się nauczyć, że wartością europejską jest pluralizm. Wartością demokracji jest pluralizm i on polega między innymi na tym, że każdy ma prawo do swoich poglądów i każdy ma prawo do własnych ocen i do wyrażania swoich poglądów publicznie. Jedyną reakcją na tego typu sytuacje powinna być polemika, a nie prawda, kwestia oddawania sprawy do sądu, gdzie jeszcze raz powtarzam, tu nie ma indywidualnych dóbr osobistych, indywidualnej osoby, czy grupy osób, która mogłaby się poczuć obiektywnie pokrzywdzona. Więc to jest po prostu wykorzystywanie pozorne ochrony dóbr osobistych dla generowania procesu, który w zasadzie no, nie ma przedmiotu z perspektywy prawa cywilnego. I to jest rzecz, która jest moim zdaniem no, niedopuszczalna, bo to, co ja jak taki przykład zawsze podaję właśnie dziennikarzom, żeby im zobrazować tę sytuację. Nie można sobie wykluczyć sytuacji, kiedy bogata osoba, milioner, miliarder, chcąc zwłaszcza mniejszą redakcję sparaliżować, pozwie we wszystkich, czy może nie we wszystkich, ale w wielu sądach okręgowych w Polsce wszystkich tych dziennikarzy z danej redakcji o naruszenie dóbr osobistych i oni jakby się mieli stawiać po całej Polsce, to nie będą prowadzili gazety, tylko będą jeździć po kraju, a taka osoba osiągnie swój cel, czyli paraliż permanentny danej redakcji. No nie wiem, czy taki jest cel osób, które ten proces bardzo entuzjastycznie relacjonują, ale niech się zastanowią, że w Polsce mamy równość wobec prawa. Jeżeli coś można zrobić arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, to dziennikarzowi tak samo, naukowcowi tak samo i osobie objętej immunitetem tak samo.
Także na ten aspekt w oświadczeniu i komunikacie zwraca uwagę Kuria Przemyska. Cytuję, w naszym odczuciu sprawa przed Przemyskim sądem została wytoczona wyłącznie dla uzyskania medialnego rozgłosu. Pan doktor Michał Hajda.
Tu przypomina mi się, mimo że mamy rok 2015, przypomina mi się powieść George'a Orwella, rok 1986, gdzie autor wspominał, że wolność jest to prawo do mówienia, że 2 i 2 jest 4, a z tego wynika cała reszta. Są tendencje do takiego prowadzenia spraw sądowych, ażeby sprawy nawet oczywiste były przedmiotem pracy sędziów. Sędziowie bez tego mają masę spraw w swoim referacie no i powinni się tymi kwestiami zajmować. Często pracownicy czekają długo na wynagrodzenia, słuszne z wynagrodzenia za pracę i także przedsiębiorcy o wynagrodzenia z zawieranych umów. No i wielokrotnie były sprawy w Strasburgu o przewlekłość postępowań sądowych, no i w związku z powyższym toczenie spraw, które nie mają de facto swojego przedmiotu, jeszcze bardziej obciążyłoby sądy i byłoby sprzeczne z interesem wymiaru sprawiedliwości w naszym przekonaniu.
Bardzo serdecznie dziękuję panom za rozmowę, za spotkanie na antenie Radia Maryja. Opinia prawna w sprawie braku możliwości odpowiedzialności na naruszenie dóbr osobistych za treść ogólnych ocen zawartych w kazaniach. Jeżeli panowie pozwolą, to tę opinię prawną będziemy chcieli zamieścić także na portalu internetowym Radia Maryja.
Dziękuję bardzo.
Bardzo gorąco pozdrawiam i dziękuję za rozmowę. Bóg zapłać z Panem
Bogiem.
Dziękuję
bardzo. Panu Bogiem, szczęść Boże.
Drodzy Państwo, rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem doktorem Michałem Hajdą z Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, z Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, także z Uniwersytetu Rzeszowskiego, z Wydziału Prawa i Administracji i z panem doktorem Michałem Skwarzyńskim z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, z Wydziału Prawa Kanonicznego i Administracji, z Katedry Praw Człowieka, z adwokatem z Izby Adwokackiej w Lublinie. Państwu przypomnę, że 12 marca przed Sądem Okręgowym w Przemyślu odbyła się rozprawa w sprawie wytoczonej przez osobę, która twierdzi, iż arcybiskup Józef Michalik w kazaniu wygłoszonym 16 października 2013 roku we Wrocławiu naruszył jej dobra osobiste. Nie został jeszcze wydany wyrok. Postępowanie będzie kontynuowane. Raz jeszcze przypomnijmy te słowa zawarte w komunikacie Kurii Przemyskiej. W naszym odczuciu sprawa przed Przemyskim Sądem została wytoczona wyłącznie dla uzyskania medialnego rozgłosu. Koniec cytatu i także oświadczenie radnych województwa podkarpackiego jako gest solidarności z księdzem arcybiskupem Józefem Michalikiem, metropolitą przemyskim.